Otwórzmy list do Hebrajczyków, rozdział 7. List do Hebrajczyków, rozdział 7, strona 1302. Strona 1302. Siódmy rozdział listu do Hebrajczyków. Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. I jeśli tak można powiedzieć w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł na jego spotkanie. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchizedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczącego cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Bo świadectwo opiewa, tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. A przez to poprzednie przekazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. Z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. Stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi. Ten natomiast został nim na podstawie przysięgi, które do niego mówi: przysiąg Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się stawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać najpierw ofiar za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. Tutaj autor ciekawą rzecz mówi. Gdyby nie ten fragment w tym siódmym rozdziale, który przypomina tą historię Abrahama, kiedy wracał po zwycięskiej bitwie, to by ta historia, która była Abrahama opisana, była tylko zwykłą historią. No Abraham szedł, spotkał Melchizedeka, który wyszedł na jego spotkanie. Abraham dał mu dziesięcinę, porozmawiali, pobłogosławili sobie i poszli, rozstali się. I historia jak jedna z wielu w Starym Testamencie. Ale gdyby ten siódmy rozdział się nie pojawił, byśmy nie wiedzieli dokładnie, o co tu w wszystkim chodzi. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, kiedy jest mowa o Abrahamie, w tej historii Tam były pewne szczegóły, które tutaj apostoł Paweł wyjaśnia. I mówi tak, tu jest na samym początku tego rozdziału jest taką ciekawą rzecz napisana. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Komu? Melchizedekowi. Był to kapłan, a jednocześnie i król. Pełnił dwie funkcje naraz. Był królem i kapłanem. I wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów i pobłogosławił mu. Dla Żydów Melchizedek był tylko jedną z wielu postaci opisanych w księgach mojżeszowych. Ale dla Żydów Abraham to była, można powiedzieć, gwiazda. Dla Żydów to była najważniejsza osoba. Żydzi nie znali Jezusa. Abraham był osobą najważniejszą. Kiedy mówiono było o Bogu Jahwe, mówiono o Bogu Jahwe w ten sposób. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Mówiono pod względem sukcesji, że był dziad, ojciec i syn, czyli Abraham, Izaak i Jakub, ale też pod względem ważności. Najważniejszy był Abraham, bo od niego zaczęło się mowa o prawie, mowa o społeczności człowieka z Bogiem. I patrzcie, przychodzi Abraham, osoba najważniejsza i daje dziesięcinę osobie mało ważnej, o której tylko w jednym fragment mówi Słowo Boże, w pierwszej Mojżeszowej mówi o nim. I dalej, kiedy czytamy wiersz trzeci, dalej jest mowa o tym Melchizedeku. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Dla Żydów to nic nie mówiło. Bo kiedy Bóg ustanowił pierwszym kapłanem Aarona i kiedy następowali następni kapłani, potomkowie Aarona z pokolenia Lewiego, ale z rodziny Aaronowej, bo kapłanami mogli być tylko potomkowie Aarona, tylko z tej rodziny. Pomagali w służbie potomkowie Lewiego. I to jest mowa o Melchizedeku, który był bez rodowodu, który był bez ojca i matki. To nie jest mowa, że ten Melchizedek żył wiecznie. To mowa jest o sposobie pełnienia służby przez niego, że był kapłanem ustanowionym na zawsze. W historii Izraela czytamy, że arcykapłanów było 84. Nie licząc już o zwykłych kapłanów niższej rangi, które były setki tysięcy. I oni byli powoływani na urząd kapłana w jaki sposób? Czy mieli do tego kompetencje? No, nie można było sprawdzić tego, dopóki nie zostali kapłanami, czy się nadaje, czy nie. Najważniejszy był rodowód. Najważniejszy był rodowód. Jesteś z pokolenia Lewiego, jesteś potomkiem Aarona, zostajesz kapłanem. Rodowód, zostajesz kapłanem. Ale czytamy pod koniec tego rozdziału, wiersz 28, albowiem zakon mojżeszowy ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Nawet Aaron podlegał słabościom. Znamy dwa przykłady z Biblii. Pierwszy był ten ulany cielec, kiedy Mojżesz poszedł na górę, kiedy miał otrzymać od Boga 10 przykazań. A drugi był bunt przeciwko Mojżeszowi razem ze swoją siostrą Miriam. Aaron podlegał słabościom. I patrzcie, kiedy jest arcykapłan, on umiera. I kiedy następuje, bierze urząd po nim następny kapłan, jest przerwa. I tych przerw było, wiecie, dużo. Następował po innym kapłanie następny kapłan, który był zupełnie innym człowiekiem, z temperamentu, z charakteru, miał inną wizję służby, chociaż miał przepisy i prawa, których musiał się trzymać. Ale dalej to byli różni ludzie. Przychodzi Jezus, który zostaje kapłanem nie z rodowodu, bo Jezus nie pochodzi z pokolenia Lewiego, pochodzi z pokolenia Judy. I dla ortodoksyjnego Żyda było nie do pomyślenia, żeby taki człowiek został kapłanem. Im się to w głowie nie mieściło, bo to wbrew zakonowi nastąpiło. A dlaczego Jezus został arcykapłanem? Bo musiało się prawo zmienić. Jezus został arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Został kapłanem nie przez rodowód, ale przez przysięgę, którą Bóg złożył o nim. Wiersz 16 mówi, Jezus stał się kapłanem nie według porządków prawa mojżeszowego, dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Bo Jezus to była osoba, która miała moc. Aaron tej mocy nie posiadał. Ta moc mu nadana mogła być, ale Jezus tą moc miał, bo to było, ona należała do Niego, on jest Bogiem. I 17 wiersz mówi, Bóg mówi tak, tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. I dalej, przysiągł Pan i nie pożałuje. Wiersz 21. Tyś kapłanem na wieki. I czytamy, że Jezus stawia się za nami. Jezus stawia się za nami jako arcykapłan. A że żyje wiecznie, nie ma przerwy między jednym kapłanem a drugim, bo jest jeden kapłan, który żyje wiecznie. Nie ma takiej jakby dziury, nie ma takiej jakby takiego bezkrólewia. Pamiętacie? Księga Jozuego. Nie było króla, bo Żydzi zrezygnowali z króla, z Boga jako króla, chcieli króla cielesnego. Dopóki nie nastał Saul, a szczególnie Dawid, który uporządkował wszystko, następowało bezkrólewie. Bezkrólewie może być w świecie cielesnym, że nie ma przywódcy. W naszych czasach bardzo fajny przykład jest parę lat temu w Belgii, co się działo. Przez chyba 2 lata nie było rządu, nie mogli wybrać. Nie było ustanowione nowe rozporządzenia, nie było ustaw aktualnych, nie było pewnych nowelizacji, których państwo mogło funkcjonować. Funkcjonowano tylko na tych przepisach, które już były. Przez prawie 2 lata nie było rządu, nie mogli się dogadać. Było jakby bezkrólewie takie, prawda? W świecie duchowym tak nie ma. Jeśli nie podlegamy Bogu, podlegamy komuś innemu. Jemu przeciwnikowi. I nie może być tak, że Jezus jakby żył przez jakiś czas, prawda? I Jezus odchodzi i czekamy na przyjście drugiego kapłana. I ten czas między pierwszym a drugim kapłanem jest taka luka, jaki wyłom. W świecie duchowym takiego czegoś nie ma. Bo szatan by to dawno wykorzystał. Wiersz 22 i dalej mówi tak. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują. Zakon w pewnych kwestiach mówi taką rzecz. Na przykład były takie miasta zwane miastami schronienia. I tam mógł się schronić każdy, kto zabił człowieka, ale nie zrobił tego rozmyślnie. Przez przypadek, jakiś tam zbieg okoliczności, nie planował krzywdy uczynić temu człowiekowi, no ale zdarzyło się. To uciekał do tego miasta i tam zamieszkiwał. Do kiedy? Do czasu śmierci panującego kapłana. A kiedy ten kapłan umierał, człowiek, który był tym zabójcą, powtarzam, nierozmyślnym, czyli nie zrobił tego z premedytacją, był już człowiekiem wolnym i mógł wrócić do swojej miejscowości. Były takie przepisy, prawda? Jeden kapłan i drugi kapłan. I czytamy na początku tego rozdziału, od wiersza 11, czytamy tak, gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, czyli te aaronowe, wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jakaś by była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona. Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Czyli co, zakon był niedoskonały? Przecież Bóg wszystko, co tworzy, jest doskonałe. Zakon był tworem Boga i to była bardzo dobra rzecz. Ale to było coś tymczasowego. Bóg już w raju zapowiedział, kiedy zgrzeszyli Adam i Ewa, że nastąpi odkupienie w postaci Jezusa. On to zapowiedział wszystko i dał zakon do czasu, kiedy pojawi się Jezus. Ludzie w Starym Testamencie, kiedy składali ofiary, oni dalej mieli tą świadomość grzechów, bo grzechy nie były usuwane, one były tylko od nich odsuwane, gromadzone w innym miejscu. Kiedy pojawia się Jezus, grzechy są odpuszczane. Człowiek nie ma świadomości grzechów. Jeśli mamy świadomość, że coś kiedyś nie tak zrobiliśmy, to tylko z jednego względu, że tam przychodzi, nam podpowiada. A słuchaj, zrobiłeś to i tamto. Jak ty chcesz przystąpić do Boga? Jak chcesz do wieczerzy przystąpić? Jak wczoraj nagrzeszyłeś? Dzisiaj rano nagrzeszyłeś? Jeszcze przed wyjściem weźmy do zboru, już się nagrzeszyłeś. Jak ty chcesz przystąpić do wieczerzy? Jak ty chcesz poprosić Boga o cokolwiek? Co to może tylko nam takie rzeczy podsuwać? Bo wszystko nam zostało to przebaczone. Jeśli przychodzimy do Boga w pokorze, prosimy Go o przebaczenie, zostało przebaczone. Kiedyś Marcin Luther żył i pisał w jednej z książek, szatan mu podsunął jego wszystkie grzechy, które Marcin Luther zrobił. Mówi, zobacz, cała lista. I tu było, wiecie, taka duża lista. Zresztą każdy człowiek ma taką długą listę tego, co zrobił nie tak. Marcin Luther czyta i mówi tak. No oczywiście, wszystko się zgadza. Wszystko to zrobiłem tak. Ale przekreślił to i powiedział, wszystko to jest przekreślone krwią Jezusa Chrystusa. Wszystko to się zgadza, ale wszystko jest obmyte krwią Jezusa Chrystusa. Patrzcie, bracia, siostry, co uczynił nam Jezus Chrystus. Wiecie, moglibyśmy do dzisiaj służyć jako ortodoksyjni Żydzi, pochodzący z pogan i pełnić zakon. Służyć według porządku Aarona. Do czego by nas to doprowadziło? Do niczego. Służylibyśmy Bogu, to prawda. Byśmy starali się służyć gorliwie, pełnić wszystkie przepisy zakonu, ale do zbawienia by nas to nie doprowadziło. Potrzeba było człowieka imieniem Jezus, który umiera i oddaje ofiarę samego z siebie i staje się arcykapłanem na wieki wieków. Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego może zbawić na zawsze tych, zaznaczam, na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Nie ma przerwy. Kiedy Jezus sobie przerwę robi, no idę coś tam zjeść, od teraz przez te 5 minut nie wstawiam się. Przez te 5 minut nie błogosławię was, nie chronię was. Nie ma takiej opcji. To jest całość, to jest jedna nieprzerwana działalność Boga. Takiego to przestało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Czy można było tak powiedzieć, wiersz 26, przypasować do Aarona? Na pewno nie. Aaron był świętym człowiekiem rytualnie. Jako człowiek był człowiekiem podlegającym grzechowi, podlegającym słabościom. Ulegającym nieraz ciału, ulegającym nieraz emocjom. O Jezusie taką powiedzieć nie można. Dlatego Żydzi, żeby uwierzyć w Jezusa, który pochodzi z pokolenia Judy jako arcykapłana, nie jako któregoś z proroków, nie jako jakiegoś nauczyciela, mistrza, jak na Jezusa mówili. Jezus musiał pokazać moc, że ten urząd arcykapłana wziął z Bożego nadania. Nie z Ojca, bo Józef nie był kapłanem, patrząc cieleśnie. Też pochodził z pokolenia Judy. No z Marii mógł, a Maria też pochodziła z pokolenia Judy. Rodowodowo nie pasowało nic. Dlatego Żydom się nie zgadzało, Żydom. Jak to? Nie lewita i tutaj rości sobie prawo do bycia kapłanem, bycia przewodnikiem ludu? Ale zmieniło się prawo. Zmieniło się prawo. gdzie Bóg przysięga i mówi tak, przysiągł Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki. W tej samym liście czytamy też, Paweł mówi, że Bóg uczynił nas, sług Jezusa Chrystusa, kapłanami i królami Boga Wszechmogącego. Dwa w jednym, kapłan i król. Kapłan i król. Posiadamy i mamy dostęp do tej samej mocy, którą miał Jezus Chrystus. Dlaczego? Bo mamy udzielony autorytet. Bóg dał nam autorytet, abyśmy czynili Jego wolę. I też jesteśmy wierzący, Kościół funkcjonuje, wszystko według porządku Melchizedeka, nie Aarona. Jeśli próbujemy wrócić do porządku Aarona, to się nazywa religijność wtedy. Rytuały, obrządki, punkt po punkcie, prawa ręka tak, lewa ręka tak, musisz być tak ubrany, ale inaczej. Dzieje święto i tak, nakładasz fioletowy kolor, dzieje święto tak, nakładasz taki strój, taki strój, taki strój. Robisz to, czytasz tamto. To są tylko rytuały. Łatwo poznać, czy poddajemy się rytuałom, czy nie. Bo kiedy stajemy w modlitwie, mówi Duch Święty, słuchajcie, zmieniam wszystko. Będzie tak i tak i tak i tak. I zobaczymy wtedy, jaka jest nasza reakcja. Jeśli wierzymy i wiemy, mamy pokój w tym, że to jest Duch Święty, będziemy robić to, co On nam mówi. A jeśli nie, pamiętacie, jak było na początku Nowego Testamentu. Nauka o Jezusie szybko się rozprzestrzeniała. Kiedy Jezus odszedł, zostali Jego uczniowie napełnieni Duchem Świętym, oni to roznieśli naukę daleko poza Jerozolimę. A niektórzy ludzie powiedzieli tak, no jak to tak? Tylko wierzyć, a obrzezanie to gdzie? A ofiary to gdzie? A obrządek mojżeszowy to gdzie, przepraszam? Niektórzy ludzie nie potrafili się pogodzić z tym, bo byli przywiązani do tego, wiecie? Nie możemy być przywiązani do miejsca, że wchodzę i na tym krześle tylko siadam. Od lat tu siadam, tu będę siedzieć. Wchodzę, zawsze było pierwsze uwielbianie i tak ma być na zawsze. Tak będzie uwielbianie. Siostra Sara prowadziła, to przez 200 lat będzie prowadzić. Nie śmiej się, dobrze żyjesz, wiesz, nie Estera, to ja się nie dziwię, no. Ludzie mają takie przekonanie, prawda? Pamiętam jeszcze, jak chodziłem do kościoła katolickiego, takie kościoły kameralne jeszcze, bo nie takie wielkie, jak teraz molochy wielotysięczne, takie kameralne, wiejskie kościółki. To jeszcze na ławkach były nazwiska, kto tu, gdzie to miejsce jest. Były tabliczki, takie mosiężne tabliczki, wygrawerowane było nazwisko tego, kto tu siedzi. To był taki rytuał. Ale co z sercem? Jakie jest nasze serce? O czym myślimy? Jak żyjemy? Melchizedek, król Salemu i kapłan Boga Najwyższego. Tym kapłanem Boga Najwyższego jest Jezus Chrystus. Król i kapłan, dwie funkcje. Dlaczego dwie funkcje połączone? Król to jest rzecz, to jest funkcja świecka. Kapłan, funkcja duchowa. My żyjemy w świecie, a służymy w duchu i w prawdzie Bogu naszemu. Jako chrześcijanie tych rzeczy nie możemy rozdzielić. Że ja służę Bogu, jestem gorliwy, a wychodzę na dwór, czy no, widzę, wchodzę w świat, w pracy jestem inny, w rodzinie jestem inny. Dzisiaj o to często się mówi w polityce. Jak są oczywiście władcy świeccy. Musi być rozdział kościoła i państwa, prawda? Rozdział państwa i kościoła. Bo niektórzy ludzie nie potrafią tych rzeczy połączyć. Jak to się połączy? Da się połączyć. Jeśli ludzie chcą żyć na podobieństwo Boże, podobieństwo Jezusa Chrystusa, to jako kapłan potrafi funkcjonować, podobając się Bogu, jako król potrafi też podobać się Bogu. Przykład, król Dawid. Bardzo jasny przykład, król Dawid. I nie tylko, król Hiskiasz, król Jozjasz. Możemy wymieniać. Dawid był super politykiem? Potrafił gospodarczo zadbać o naród? Ale potrafił duchowo też paść swój naród. Większość życia Salomona to samo było. Prosił Boga, Salomon, Boże, daj mi mądrość, żebym mógł prowadzić ten lud. A nie lepiej było pójść do szkoły, się nauczyć? Zrobić tytuł profesora i też możesz to zrobić. Pójść na studia politologię, skończyć administrację, marketing, zarządzanie i możesz rządzić krajem. Można rządzić. Salomon powiedział, Boże, ja chcę, żebyś Ty mnie prowadził, żebyś mnie nauczył. Salomon jako gospodarz był dobrym gospodarzem i jako sługa też był dobry. Przez większość swojego życia. Aaron był super arcykapłanem. Nie można było do niego mieć żadnego zarzucenia. Był człowiekiem bez nagany, jako arcykapłan. Ale jako zwykły człowiek wiele rzeczy można było mu wytknąć. Jezus Chrystus, jako człowiek, moglibyśmy coś mu wytknąć? Nie. A jako arcykapłan? Tym bardziej nie. A my powinniśmy służyć Bogu na Jego obraz i podobieństwo. Bóg nas w duchu usprawiedliwił, przebaczył nam grzechy, dał nam życie wieczne, ustanowił nas swoimi dziećmi i dał nam moc, abyśmy szli przez życie i zmieniali swoje życie, żeby ten obraz króla i kapłana w naszym życiu się zazębił, żeby nie było kontrastu. Jako kapłan to jest no wyborny, jako król to ojej. Żeby nie było takiej sytuacji. Inaczej mówiąc, uświęcanie. Te słowa, które słyszeliśmy przed moją usługą, kiedy Bóg przez pastora mówił, jak się otworzymy na Boże działanie, będziemy stosować Jego prawo, to Bóg będzie nas błogosławił, będzie nas prowadził. To jest właśnie to. Bycie królem w życiu jako chrześcijanin. Bycie kapłanem jako chrześcijanin. Te dwie funkcje łatwo można zazębić. Oczywiście z Bożą pomocą, nie inaczej. Bez Bożej pomocy będziemy tworzyć sztuczny podział. Rozdział państwa i kościoła w naszym domu. W kościele się modlę, czytam Biblię, a w domu robię zupełnie co innego. Myślę zupełnie o czym innym. W pracy jestem niewierzący. 30 lat pracuję w zakładzie pracy i jeszcze nikt, dzięki Bogu, nie wie, że jestem chrześcijaninem. To nie o to zupełnie chodzi. Nie mamy mieć duchowej i życiowej rozdwojonej jaźni. Taki jest Jezus Chrystus i On jest naszym arcykapłanem. I Bóg ustanowił nas królami i kapłanami. Niby te funkcje na początek wydają się to zupełnie rozbieżne, ale Biblia traktuje je jako coś normalnego, coś jako jedną całość. Jezus jest królem i kapłanem. I potrafi te urzędy, tak nazwę, wspaniale połączyć. Ale użył do tego Bożej mocy. My też musimy użyć do tego Bożej mocy, inaczej tego nie da się połączyć. I będziemy kuleć na prawo i na lewo. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.